Jesteśmy gotowi?
Jesteśmy gotowi. Dwójka bez sternika w Weszło FM.
Na gołe klaty darczo, przecież my akurat we dwóch to swetry nosimy, jak zdejemy koszulki. Skąd no, żeś to wziął?
To może na gołe plecy, chociaż też wątpliwe, no, bo podejrzewam, że ty jesteś taki typ, co
ja
plecy zarośnięte.
Ja idę w twoją stronę, tak, idę w twoją stronę.
Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o przygodach. No, profesor poszukiwania przygód Sławomir Makaruk, Makaron.
Człowiek instytucja.
Dzień dobry. No,
ja muszę to powiedzieć, przepraszam, powiem to głośno. To jest ten słynny Makaron. Dla mojego pokolenia wiadomo, z kim się kojarzy i z jakimi podróżami, ale panie Sławku, zacznę od Camel Trophy.
Dobra,
jarałem się
ja tym, chciałem wieść z końca świata ten Camel Trophy.
Tylko tak, najpierw nie panie, tylko już mówmy sobie po imieniu, bo to będzie prościej. Mnie to zawsze zaskakuje, jak ktoś mówi, że ja jestem sławny, bo jakoś na szczęście tego tak nie odbieram i jak mnie ktoś poznaje, to fajnie, ale nie zaliczam się do celebrytów.
Ale bo najczęściej...
Ale my cię zaliczamy.
Ale my zaliczamy. Ale to nie wiem, czy się zgodzisz, że często tak jest, że właśnie to już nie chodzi o ciebie, ale w ogóle, że czasami ten bohater drugiego planu staje się właśnie bardzo, bardzo rozpoznawany, tak jak nasz Juliusz, realizator, człowiek onomatopeją, on tylko dźwiękami do nas tutaj mówi, a ma, jakby dla niego ludzie słuchają tego radia, nie oszukujmy się. Nie dla nas.
To jakie wieści z końca świata?
No, takie same chyba jak u wszystkich. Koniec świata się skończył w końcu lutego na razie. Miejmy nadzieję, że się dalej coś tam otworzy. No, mnóstwo planów, ale wszystko się zawaliło. Mhm. Czekamy, kiedy będzie można robić coś więcej dalej i jechać. Natomiast na ten rok wielki świat, daleki świat, myślę, że skończy się u mnie nad Bugiem.
O!
No bo jakoś lubię te tereny, są blisko Warszawy, dają super odskocznie, 40 minut jazdy tam, gdzie ja jeżdżę, z centrum.
A już jest dziko.
A jest kompletnie inny świat. No. Także polecam, zwłaszcza wiosną, która była w tym roku sucha, to nie można było zobaczyć wszystkiego, co tam ten teren oferuje, bo tam są ciągi ptaków i tereny lęgowe nad takimi mokradłami, nad Bugiem, więc prawie jak nad Biebrzą. Mhm.
Dziko. I to bardzo lubimy. Chcielibyśmy gdzieś zabrnąć, skąd tak się wraca opornie, przynajmniej w dzisiejszej audycji, słuchajcie. Sławek Makaruk, legenda. To powiem tak, ja się tutaj troszeczkę uzewnętrznie, jako że bywałem na obozach nurkowych w latach 80. dawno temu, na początku lat 80., żeby nie powiedzieć pod koniec lat 70. jeszcze, i Sławek Makaruk był legendą już wtedy, mimo że był dopiero wschodzącą gwiazdą. Jeszcze wschodzącym profesorem poszukiwania przygód, nurkował wtedy zawzięcie, jak się później okazało, nurkował wszędzie na świecie już, czy jeszcze nie wszędzie?
No prawie, tak, nie nurkowałem na biegunie południowym, znaczy na północnym też nie nurkowałem i sam się sobie dziwię, ale nie byłem w Australii. Hmm. A to jest taka była nurkowa Mekka kiedyś. Natomiast w okolicy wszędzie byłem. No miałem parę lat. No, ja zacząłem naprawdę bardzo wcześnie wyjeżdżać, bo nurkową wyprawę ściśle, taką prawdziwą wyprawę pierwszą zrobiłem w 83 roku tarpanem z Polski do Meksyku.
Tym tarpanem?
Tym tarpanem klubowym
warszawskiego klubu płetwonurków.
Ja tylko powiem tym, którzy zdawali maturę z geografii teraz przez internet, że między Polską a Meksykiem jest jeszcze ocean do pokonania.
Tak, troszeczkę. Wtedy jeszcze w Polsce były statki i płynęliśmy statkiem polskich linii oceanicznych Bolesław Śmiały z Gdyni do Nowego Orleanu.
Był takie połączenie było?
No, pewnie handlowe połączenia statek, są cały czas.
Ja jestem młody, no. Chciałem zauważyć. No, że nie aż tak,
ale... Trwało to miesiąc.
Ja pamiętam tego tarpana z obozów nurkowych i to był to, co ja pamiętam, że byliśmy gdzieś chyba nad Wigrami, wtedy ten obóz był i się do co jakiś czas była wyprawa z kolei z obozowiska do Augustowa na zakupy i pamiętam, czy do Suwałk już...
No to prawie jak z Gdyni to...
No ale to tak mniej więcej tak. I generalnie w tym Tarpanie pewnie przygód wspomnisz tego więcej różnego rodzaju defektów, ale ja pamiętam, że tam bieg wyskakiwał, czyli jak się wrzucało, to on wracał z powrotem na luz i tam była dętka taka zainstalowana rowerowa i się wrzucało bieg, tam nie wiem, czwórkę załóżmy i się tę dętkę przekładało na ten wichajster do przerzucania, żeby ten bieg nie wyskakiwał.
Więc muszę ci powiedzieć, że ja to też pamiętam, ale jak jechaliśmy tym samochodem, to on był przygotowany. To w ogóle fajna była historia, bo te samochody zostały kupione po jakichś tam pracach podwodnych i wysokościowych, które klub nasz też prowadził i pojechały na wyprawę do Ameryki Południowej, chyba też 8 miesięcy trwała, tam Wenezuela i okolice, Kolumbia, Wenezuela, część Brazylii, wróciły i ponieważ myśmy się tak o nich rozpisywali, że były takie super, to fabryka w Antoninku nam je wyremontowała za darmo w ramach akcji reklamowej i myśmy tym jednym, bo tam były dwa, a myśmy jednym pojechali później do Meksyku na 6 miesięcy i wyobraźcie sobie, że ten samochód nam się nie zepsuł przez 6 miesięcy.
Tarpan nie zepsuł.
Służył mu klimat. Tak,
służył mu klimat. Nie, no bo
znaczy, ja tam, się zepsuć? No,
ja wchodziłem i mówiłem nareszcie do tego samochodu i mówiłem nareszcie w domu, tak?
Ale chciałem zauważyć, że ta historia z tą darmową naprawą, przypomnę młodszym słuchaczom, nie było wtedy hashtagów i mediów społecznościowych.
Nie było, były drukowane magazyny turystyczne i gazety, tak? I nie było nic więcej. I radio. Jeszcze takiego szybkiego dostępu, bo do telewizji już nie było tak prosto się wepchnąć.
Znaczy mi odjęło mowę, bo wyobrażam sobie tego Tarpana i jakby mam cały czas w głowie ten stereotyp, jak bardzo to był nieudany samochód, jak historie gdzieś tam sadownicze,
który...
Ale nie, historie sadownicze, że jak się go przeładowało za bardzo, to on się łamał.
No tak, ale to jeszcze pamiętajmy, że to nie jest ten Honker, którego wojsko używało, tylko ten Tarpan. Pierwszy, tak.
Pamiętam z bazarów jako dziecko,
tak. Okropna, taka z wyglądu wstrętna. Ale jeździło.
Wyglądał jak taki Polonez XXL trochę. Tak, tak mniej więcej taki kanciak.
Ale wiesz co, na Automoto widzę tylko dwa ogłoszenia Honkera. Nie ma.
No nie ma, Tarpanu. Tamte samochody chyba umarły.
Wyginęły.
Tak,
no i szkoda, bo zapragnąłem.
Ale jeszcze, żeby, że tak powiem, wrócić do początków motoryzacji, to następną wyprawę w roku chyba 88 odbyłem samochodem Nysa do Sudanu.
Ale
stąd tu. Tak, też po drodze był prom grany, bo płynęliśmy z Pireusu do Egiptu promem.
Ja odnoszę wrażenie, że wtedy chyba, sorry, powiem to, wszystko było prostsze w pewnym sensie. No jakby wiadomo było, z czym się wiąże podróż Tarpanem czy Nysą, więc wiadomo było, że człowiek był przygotowany na różne niespodzianki.
Nie, no jasne, wiesz, no było prostsze. Było trudniejsze, było tyle, że to były kraje, w których płaciło się dolarami. A dolarów nie było, był czarny rynek, w związku z tym...
Brało się swetry do Sudanu i się sprzedawało swetry.
Swetry do Sudanu może nie, ale to jest osobna historia, bardziej na kierunek azjatycki, ale po prostu było cholernie drogo. Tanie były bilety lotnicze, bo można je było kupić sprzedając dolary na czarnym rynku i wtedy te bilety wychodziły tanio. Na przykład pamiętam, że bilet studencki do Egiptu w czasach mojego studiowania, czyli tam w latach 90., 80., 90., kosztował 7 dolarów, ale w tą i z powrotem, po kursie czarnorynkowym, bo były studenckie zniżki lotu specjalne.
I teraz wszyscy fani Ryanaira robią duże oczy,
i teraz wszyscy sprawdzają, wiesz, nie, gdzie jeszcze jest rekrutacja na studia.
Spostrzeżenie jest takie, to można było w ludzkich warunkach samolotem?
Tak, można było, tylko przypominam, że na przykład nauczyciel akademicki zarabiał wtedy 18 dolarów miesięcznie.
Okej, okay. To jest właśnie ta różnica.
To jest właśnie ta różnica.
Tak, śmiechem, żartem, ale to jest ten poważny wątek. Tak. Ale wróćmy do tego wątku, który jest, wydaje mi się, chyba najprzyjemniejszy dla nas trzech, jak tu siedzimy i do słuchania tych wszystkich historii i tak dalej. Zapytam o genezę, bo zaczęło się od nurkowania.
Tak, i wiesz co, i zawsze to nurkowanie było jak gdyby tematem przewodnim. Mhm. No bo... to mnie do tej pory najbardziej interesuje. Może to jest troszeczkę się zmieniło. Ja nie nurkuję tak, jak nurkowałem kiedyś, bo już w zasadzie pływam bez sprzętu, bo zajmuję się tylko freedivingiem. Od czasu do czasu jeszcze zakładam butle. Ale na przykład nurkowanie techniczne, tak niezwykle modne, które teraz w zasadzie wszyscy nurkowie chcą uprawiać w naszym kraju, w ogóle mnie nie ciągnie, bo to już jest... ja ten etap przeszedłem, zrobiłem...
Techniczne, czyli ze sprzętem.
Ze sprzętem takim, ale takim...
Z mieszankami gazu.
Zaawansowane, mieszanki gazowe, duże głębokości, nurkowania w jaskiniach i tak dalej, i tak dalej. Ja w pewnym momencie powiedziałem dość z dwóch powodów. Raz, że... stwierdziłem, że to nie prowadzi mnie już do niczego, bo będę chciał tylko głębiej, dłużej, no i w końcu się utopię, bo taka prawda. A, no, a druga, bardziej prozaiczna jest taka, że sprzęt ten, tak zwane rebrizery, czyli takie urządzenia do wielogodzinnego przebywania pod wodą, no to jest majątek. To jest majątek i każde nurkowanie to jest... No.
I teraz właśnie tutaj jakby może druga gałąź tej genezy, bo tak chyba mogę to określić, bo zaczęło się właśnie, tak jak wiemy, od nurkowania, no i pojawił się ten wątek później przygody, podróży i zastanawiam się, czy to wynikało z tego, że nurkując w różnych miejscach na świecie, przy okazji trzeba było się do nich dostać i naturalna kolej rzeczy, czy to była
dokładnie
jeszcze taka
tak. dodatkowa... Nie, dokładnie tak, że no, na początku te wyjazdy były bliskie i wystarczały do tego, wystarczał do tego tarpan, potem były dalekie i też wystarczał tarpan, ale no, znaczy, nie oszukujmy się, no wtedy nie było innych samochodów dostępnych tak w zasięgu, którymi można było pojechać, natomiast...
Aż wziął i pojechał Land Roverem na Borneo.
To nie, to nie, nie, to nie, to nie, ale słuchajcie, to się tak szybko nie odbyło, no taka jazda tym tarpanem nawet przez tych 6 miesięcy, no to coś mi dała, ale tak naprawdę ja przed samym, bo chcesz nawiązać do kameltrofy,
też,
ja przed
tak.
samym kameltrofy wyjechałem, pracowałem w Oregonie jako pomocnik Drwala w Stanach i tam miałem do dyspozycji Toyotę Hiluxa, mojego kolegi, i tą Toyotą jeździliśmy codziennie do pracy, który no, codziennieśmy dojeżdżali koło 50 mil terenowymi drogami przez na terenie tam rezerwatu Parku Narodowego. I tam był syf, rzeki, trzeba było przejechać jakieś potoki, no błoto, no, jaka była pogoda. Tak.
Szkoła życia.
Tak, i jakoś się tam trochę nauczyłem jeździć, ale mówię trochę. Bo dopiero jak wróciłem i się okazało, że jest rekrutacja na kameltrofy, gdzie udało mi się przejść te wszystkie stopnie i po pierwszych egzaminach, po pierwszych tych testach sprawdzających w Polsce, jak wszedłem dalej, to mnie zabrali na szkołę, do szkoły Land Rovera w Anglii. No i tam dopiero tak naprawdę mi pokazali, że nic nie umiem i że nikt nic nie umie z nas, z Polaków. I dopiero tam mnie zaczęli uczyć, tak? Potem było jeszcze kilka obozów gdzieś tam w Hiszpanii, w Portugalii, Maroku, gdzie byli super instruktorzy. No i wiesz, oczy się otworzyły. Mało tego, ja oczywiście powiem coś, za co mnie znienawidzą tu wszyscy offroadowcy, ale 95% gości w Polsce nigdy się nie szkoliło, tylko ma wiedzę od kolegów albo są samoukami. I nie potrafią jeździć, znaczy technicznie, no, oczywiście oni jeżdżą wszyscy szybko, ładnie na tych zawodach, to pięknie wygląda, tu skacze, więc technicznie 4-5% potrafi ogarnąć temat.
No bo podstawą rajdu przeprawowego jest to, żeby się nie wywrócić samochodem i nie utopić.
I mieć bardzo szybką wyciągarkę.
Nie, tak sorry, zacząłem od tego, to Camel Trophy rzuciłem, dlatego że też ja od Camel Trophy byłem wtedy pacholęciem i powiem to kolokwialnie, zajarałem się motoryzacją, od tego już potem dalsza ewolucja, bo to były rajdy przeprawowe, Camel Trophy, no ale później kolejne, więc jakby to stąd ten punkt zaczepienia. W ogóle szkoda, że tej imprezy nie ma, bo ona padła chyba wraz z zakazem sponsoringu,
no,
przez przemysł
tytoniowy. Tak. O, tam były jakieś próby reaktywacji, to się potem nazywało G4, taki rajd, ale no, to potworne budżety. W związku z tym, jak nie było sponsora klasy tytoniu albo, nie wiem, alkoholu, bo to jeszcze mógłby sobie pozwolić na to, no to dlatego to padło. Natomiast no, impreza była na pewno wzbudzająca emocje do tej pory, bo wystarczy zobaczyć na Facebooku, jakie są w każdym kraju, są jakieś fan kluby Camel Trophy. W Anglii jest centralny klub, który zrzesza wszystkich ludzi. Mi się czasami do tej pory udaje dostać maila z zapytaniem, jak się dostać na Camel Trophy, a to już było skończyło się 20 lat temu. Mm-hmm. No, także kręci ta impreza.
Czy jest jakieś miejsce na świecie, w którym nie byłeś?
O nie, no oczywiście, że są. To na szczęście też mogę tak powiedzieć. Aczkolwiek ja lubię wracać do miejsc, w których byłem. Natomiast tak, no mówiłem, nie byłem w Australii. Ja, mm-hmm. znaczy, byłem 4 dni, no ale to nie no byłem, tak. No bo to jest nieprawda, no. Tam trzeba pojechać na 3 miesiące chyba, żeby coś zobaczyć. Przynajmniej tam, gdzie ja bym chciał pojechać. No nie byłem na tych zimnych obszarach, na biegunach, bo jakoś mnie to nie kręci, aczkolwiek byłem na w tundrze na Syberii i w Patagonii na samym dole. Powiem tak, oczywiście są kraje, w których nie byłem, ale na pewno nie ma miejsc charakterystycznych na kuli ziemskiej, na których nie byłem. Znaczy byłem na kilkunastu pustyniach, byłem w górach wysokich, przeróżnych, no byłem w dżungli na każdym kontynencie, gdzie jest ta dżungla, byłem na wyspach dziwnych, typu Vanuatu, albo na przykład dużo bliżej są wyspy w Europie, które są po prostu kompletnie niedocenionym miejscem na Azorach.
I właśnie o steki z Azorów mieliśmy cię zapytać.
Steki z Azorów są doskonałe, zaraz to opowiemy. Także, znaczy, jestem zadowolony, że zobaczyłem tak dużo, ale chciałbym zobaczyć jeszcze kilka miejsc. Mm-hmm. Tym, że ja teraz już, bo ja tak naprawdę po tej pierwszej wyprawie zdałem sobie sprawę, że to nie chodzi o to, żeby pojechać gdzieś i zaliczać jakieś miejsca. Ja sobie zacząłem wymyślać jakieś konkretne cele, które chcę tam albo osiągnąć, albo że chcę coś zobaczyć. Czyli na przykład jak pojadę do... rzucam w tej chwili. Na przykład do Liberii, to chcę zobaczyć kowali, którzy tam pracują, plemiennych i robią różne dziwne, fajne rzeczy. A nie po prostu pojechać, poleżeć na plaży, napić się drinia i wrócić. Nie?
Bo to jaki miałeś właśnie pod względem takich koncepcji i pomysłów na ten cykl Bosale w Ostrogach? Ile było twoich pomysłów, a ile Cejrowskiego?
Z Wojtkiem to bardzo specyficzna sytuacja, dlatego że po pierwsze myśmy chodzili razem do liceum, więc znaliśmy się wcześniej, ale spotkaliśmy się po dobrych 20 latach niewidzenia przed Trójką, z której on wychodził z audycji, a ja akurat coś załatwiałem w okolicy i powiedział mi, że potrzebuje... żeby ktoś organizował mu wyjazdy, ponieważ ma program telewizyjny. No i na początek, on już wtedy był w wielu miejscach, głównie w Ameryce Południowej, bo on nie jeździł w inne miejsca za dużo, a ja też, bo ja w Ameryce Południowej mieszkałem prawie 2 lata w różnych krajach, więc jak gdyby to było najłatwiejsze do zrobienia, poza tym obydwaj mówimy po hiszpańsku, więc to też było, no po prostu te wyjazdy były proste, dużo znajomości. No ale co, pojechać tak po prostu, to też bez sensu, to trzeba coś tam pokazywać. I te tematy wychodziły z dyskusji, do którego kraju jedziemy i po co. Natomiast no, to prawda, że te poza południowoamerykańskie wyjazdy, no to były głównie z mojej inicjatywy, tak? Bo to było Vanuatu, to była Namibia, to była Tajlandia, ja chciałem jeszcze do kilku innych azjatyckich krajów jechać, ale Wojtek stwierdził, że ja to rozumiem, że są komunikacyjnie jest ciężko, tak? Bo tam na przykład goście nie mówią po angielsku, w związku z tym mieliśmy tłumacza, który z jakiegoś lokalnego języka dopiero to tłumaczył na angielski, a on to musiał potem przekazać po polsku i tam po drodze się dużo traciła. W Ameryce Południowej on po prostu gadał z każdym lokalesem i mówił dokładnie to, co...
A ilu was jeździło?
Słuchaj, to była super oszczędna produkcja. Myśmy jeździli w czwórkę.
A w czwórkę?
Znaczy Wojtek, operator, dźwiękowiec i ja.
Aha.
Na miejscu dobieraliśmy sobie czasami jakiegoś lokalnego przewodnika, na przykład na Madagaskarze. Mieliśmy super... polskiego misjonarza, ale naprawdę, no, który mówił w kilku miejscowych językach i bez niego byśmy w ogóle nic tam nie zrobili. Także generalnie to były 4 osoby plus lokalny przewodnik, jeżeli był potrzebny.
w kontekście całej tej historii, jak poznawać miejsca, to znaczy mamy wiele, dzisiaj no wiadomo, jesteśmy zapchani, obskoczeni tymi różnymi programami podróżniczymi, ale tak, są charakter kulinarny, nieodżałowany Antony Bourdain, jestem fanem. On poznaje, przez jedzenie poznawał świat. Są programy, tak jak wasz, gdzie tak naprawdę była styczność, no taka trochę antropologia kultury tak naprawdę, no bo no tak coś w tym stylu, przedstawienie tego gdzieś, odkrywanie czegoś dzikiego, co jest dzisiaj w XXI wieku ciekawe, tak? Coś, co może wyginąć niedługo. Są właśnie osoby, które po prostu jadą, zaliczają. Pach, fotka na fejsa i byłem, tak? Jak poznawać? To znaczy, jaka jest, wiesz, czy jest jakaś taka najlepszy sposób?
Nie, no trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo różni ludzie mają różne zainteresowania. Właśnie tak jak mówisz, jedni jadą, żeby doświadczyć tajskiej kuchni, tak? Na przykład. Inny jedzie, bo się interesuje, nie wiem, wężami i też pojedzie do Tajlandii, ale będzie zupełnie co innego.
Albo Muay Thai.
Albo Muay Thai. To jest bardzo popularne. Bardzo dużo moich znajomych z Polski wyjeżdża i
trenuje. Są
3-4 miesiące trenują jakieś sztuki walki. Więc tutaj nie ma uniwersalnej reguły. Ja uważam, że znaczy, jeżeli możesz sobie pozwolić na to, że jedziesz na dłużej, czyli nie na 2 tygodnie, tylko powiedzmy na 2 miesiące, to podstawą jest poznanie w minimalnym stopniu języka lokalnego. Bo to zupełnie zmienia...
No punkt wyjścia, nie?
Tak, zupełnie, zwroty, tak?
Dobry, dziękuję. Słuchaj, niektóre języki są proste.
Ale, ale to jest nawet w Polsce, no jeśli widzisz cudzoziemca, który stara się z tobą komunikować...
Tak, to masz do niego
od razu... A nie ex-katedra od razu po angielsku albo coś, bo on... Że my mamy się... Wiesz, widzisz, że ktoś chce z tobą rozmawiać i próbuje wejść w jakąś interakcję, zupełnie otwiera inaczej drzwi.
Tak, tak. Ja dlatego... Ja jakoś szczęśliwie, no w miarę mi te języki przychodzą szybko.
Czyli ile znasz języków?
No nie za dużo. No. Angielski, hiszpański, rosyjski, troszeczkę mówię w Bahasa, czyli indonezyjskim języku, ale to dlatego, że trochę zaniedbałem, bo powinienem mówić więcej, ale tam wystarczy opanować 1000 słów, żeby się już dogadywać we wszystkich sprawach, które są ci potrzebne, tak? Bo one tam stosunkowo proste.
Ja mam koleżankę, która tam siedziała przez kilka lat, badając małpiszony tam też, jakieś makaki i orangutany. Siedziała w dżungli, programy jakieś naukowe prowadziła z Uniwersytetu w Zurychu, no i ona po pierwszej wyjeździe już się komunikowała, pisała na Facebooku, co trzeba...
No i teraz się jeszcze nerwowo uczę Swahili. Dlatego, że tak po tych latach, które Ameryka Południowa, wydawało mi się, że cała reszta świata jest w ogóle nieinteresująca.
A jednak Afryka.
Pojechałem do Afryki, no nie wiem, już nie chcę, nie pamiętam dokładnie, 10 lat temu na pewno to było pierwszy raz, ale do takiej Afryki prawdziwej. No i teraz jestem zakręcony i w zasadzie chcę jeździć do Afryki. Azja na przykład jest dla mnie kontynentem kompletnie...
Wypierasz?
Nie czuję. Znaczy nie mam tego jakiejkolwiek więzi. No, w zeszłym roku robiłem program z Przemkiem Kosakowskim i byliśmy w Indiach. No i to w ogóle, no nie to. Nie
ma tego.
Co to znaczy prawdziwa Afryka? Gdzie się prawdziwość Afryki zaczyna i kończy?
Teoretycznie prawdziwa Afryka to jest ta centralna, czyli Kongo. To jest taka Afryka.
No u nas bardzo mocno obecny temat na antenie, bo mieliśmy już kilka audycji o Kongo.
Okej. Kongo mi się nie podobało. Mało się tam zachowało kulturowych, plemiennych rzeczy. Tu samo pobrzeże, stolice dosyć niebezpieczne, trzeba uważać, co się robi, jak się zachowuje. Natomiast później byłem, znaczy wcześniej byłem w Namibii. Genialna jest Namibia, genialna była, nie wiem, podobno teraz jest trochę za dużo turystów, ale zaraz obok jest Botswana i potem kawałek dalej, trochę wyżej Tanzania. Byłem też w Kenii, ostatnia moja taka większa wycieczka właśnie też z Przemkiem Kosakowskim i programem Kosakowski w tajemniczenie, ale Kenia jest dosyć w tej części, przynajmniej cośmy jeździli, no jest już bardzo ucywilizowana. Ona była cywilizowana od dawna przez Anglików, przez chwilę przez Niemców i No nie podoba mi się. Nie podoba mi się, też nie mogłem znaleźć za dużo, że wszystko jest już tak zrobione pod turystów, że to jest nieprawdziwe. Natomiast Tanzania tak i Botswana super. To w tej chwili są takie na safari, na jeżdżenie samochodem, na oglądanie zwierząt przede wszystkim, to Botswana jest kompletnym odjazdem, bo tam, wiesz, tam masz sytuację, gdzie jeszcze wciąż jedziesz drogą i przechodzi ci 50 słoni przez drogę. No to...
To jest to.
No to jest to. To jest to. To jest to. Albo chcesz wyjść z samochodu, a przewodnik ci macha, żebyś nie wychodził, się okazuje, że nie widzisz, a 5 metrów od ciebie leży lew, który jest tak w takim kolorze jak pył na drodze i go po prostu nie widać, nie? Albo wyłazi z krzaku.
Czad.
No, czad. No to jest czad.
Aha, bo czad to jest trochę bardziej na północ.
W czadzie nie byłem, nie wiem.
Ale nie mieć konsulat w czadzie, czy czad w konsulacie? No. Ale Sławku, chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo na pewno w podróżach masz momenty, gdzie utkwiły ci te pozytywne, super takie wspomnienia, ale są też takie uderzające, podejrzewam, też się zdarzyły.
Znaczy, że niebezpieczne, czy złe,
to, nie
czy
to, że
co?
Niebezpieczne, tylko takie, że wiesz, jedziesz i jakby gdzieś żądny przygód, gdzieś taki otwarty na różne sytuacje i nagle doznajesz takiego szoku na zasadzie, o rany, wiedziałem, że tu będzie ciężko, ale że jest aż tak. To się wiesz, nie co? Bardziej może cywilizacyjne wręcz bym powiedział.
No to na pewno taką sytuację miałem w Jemenie, który w ogóle jest fajny, był fajny, teraz to tam jest wojna, więc myślę, że jest tam bardzo niebezpiecznie i szaleje zaraza. Natomiast Jemen był zaskoczeniem bardzo dużym dla mnie. Ja tam byłem dosyć wcześnie, też w 90 którymś roku, czwartym, piątym, jakoś tak, bo brałem ślub w Jemenie w ogóle, ale z Polką, bo wymyśliliśmy sobie, że zamiast wesela to zrobimy wyprawę nurkową i byliśmy w Jemenie. No było naprawdę bardzo, bardzo ciężko, pomimo że już byłem wtedy zaprawiony w bojach podróżnikiem i po prostu to, że tam nie było bardzo wielu rzeczy, które wszędzie są dostępne i no, nie było też na przykład gdzie się przespać, bo hotele były już na takim tak hotele w cudzysłowie, miejsca noclegowe były takie, że no, nie chciało się tam spać i poza tym było miejscami było niebezpiecznie, ponieważ w Jemenie zgodnie z tradycją wszyscy mężczyźni chodzą z bronią, no w obecnych czasach to nie są już miecze, tylko broń maszynowa. Miałem śmieszną sytuację w sklepie, gdzie zaraz po wyjeździe ze stolicy zatrzymaliśmy się, żeby kupić owoce. I facet, który troszeczkę mówił po angielsku, tak mnie obejrzał i mówi, ale gdzie ty masz broń? Ja mówię, ale ja nie mam broni, bo jestem turystą. Ale nie, ty jesteś mężczyzną i nie masz broni? Ja mówię, nie mam. No to tam odgarnął spod pomarańczy, wyciągnął mi karabin maszynowy, pistolet maszynowy amerykański. Mówi, to weź, to 150 dolców. Ja mówię, ale ja tego nie chcę. No. Co ty stary, no ten. No to potem mi usiłował sprzedać pistolet, chociaż, żebym cokolwiek miał. No a potem w ogóle był załamany. No, sprzedał mi te pomarańcze i ja tam wziąłem takie te dwie takie torby papierowe, duże tych pomarańczy. I ciężkie mi się wydawało, że to jest jak się, w autobusie, jak żeśmy te torby otworzyli, okazało się, że mi w gratisie dwa granaty.
żeby się tak śmiało.
Tak, że coś tam jeszcze miał.
Sugestia jednak jest tutaj, że kształt jednak coś mu trzeba mieć ze sobą. A powiedz mi, jak to jest, bo powiedziałeś, że w Jemenie wojna i zaraza, gdzieś podróżując po świecie, teraz to jest taki aktualny temat, jakby nie było. Zetknąłeś się z jakimiś takimi miejscami, że trzeba było jednak zakładać maseczkę na twarz?
Nie, nigdy. Znaczy, wiesz, ja zawsze tak troszeczkę, ja jestem ostrożny. Ja nie miałem w ogóle przez te wszystkie podróże jakiejś sytuacji takiej, wiesz, bardzo niebezpiecznej, wyjąwszy tam jakieś momenty, gdzie tam w Acapulco jakiś gość z nożem chciał pieniądze, że tak powiem, ode mnie, ale ponieważ był po pierwsze połowę mniejszy ode mnie, a 50 metrów za mną szło trzech moich kolegów większych ode mnie, więc w ogóle nie miałem jakiegoś stresa, to nie miałem takich sytuacji i nie byłem w żadnym miejscu, gdzie właśnie występowała jakaś zaraza. No byłem w Kongo, gdzie niby jest gorączka, wirus Ebola, natomiast no nie byłem w tym okresie, jak to było epidemią. Także nie miałem nigdzie styku. Natomiast no, po prostu trzeba uważać, tak? No, ja jeżdżę z filtrem do wody, więc w związku z tym...
No właśnie, i tutaj nasze pytanie pewnie naczelne. Tutaj witamy nim wszystkich gości. Wiśnia czy pigwa, czy jednak whisky?
Słuchaj, no ja, jeśli o mnie chodzi, to gin z tonikiem.
Tak?
A dobrze dezynfekuje.
Chinina.
Tak. No, ja miałem malarię. Notabene złapałem ją na pustyni w Jemenie również, więc to taka rzecz, która mi się tam... W ogóle w Jemenie mi się same złe rzeczy trafiały, bo jeszcze dostałem w nogę i dostałem zakażenia, także mi tutaj chcieli obcinać tą nogę już w Polsce, ale jakoś się udało. Natomiast tak jak mówię, no ja jeżdżę zawsze z filtrem do wody, w związku z tym mogę tą wodę pić z kałuży gdziekolwiek i nie mam obrzydzenia. Dużo się zmieniło przez ostatnich tam 10 czy 15 lat, bo kiedyś były takie zalecenia, że wody z kranu nie pijemy, bo nie wolno. I to rzeczywiście jest prawda, bo kiedyś tak było, że te wodociągi w różnych dziwnych krajach no, nie pozwalano pić wody z kranu. Natomiast w zeszłym roku byliśmy też w Varanasi, w Benares, w Indiach i w hotelu na pytanie, czy można pić, czy myć zęby tą wodą z kranu, pan wyciągnął mi kartkę, gdzie tam było napisane, podpisane przez jakiś tam urząd do spraw wodociągów, że woda jest czysta i można ją pić z kranu. Więc to...
Ale nie odpowiedziałeś na pytanie, wiśnia czy pigwa?
To wiesz co, to w Polsce, bo tak ze sobą wodzić, to jest bez sensu, no. Tam na miejscu...
Ale to jest stan, może... wiesz co, to jest stan umysłu, to
Ale poczekajcie, bo Anders Rickardson, nasz słuchacz, pisze tak, że mówią, że gin i tonic to drink dla starszych pań, ale prawda jest jedna, to jest absolutna i elegancka klasyka.
I ma rację. No.
Powiedzcie to panu Marianowi Opani, no przecież...
Ale a propos słuchaczy, bo mamy dwa pytania są do ciebie.
Tak.
Najpierw niejaki Gawron, tak się nazywa. Ile razy musiał pan wymieniać paszport ze względu na brak miejsca na nowe pieczątki?
Prawdę mówiąc nie pamiętam, ale... To jest taka ciekawostka, bo w tej chwili to w ogóle nie funkcjonuje. Tam w latach 80. Można było, na przykład będąc za granicą, jak się skończyły miejsca na wizy, bo wtedy wszędzie przecież były te wizy, tych stempelków były tysiące, no setki, to dostawało się tak zwaną wklejkę w ambasadzie. To była specjalna harmonijka, tam ze 30 stron było dodatkowych, taka jedna taśma poskładana na format paszportu, no i to w konsulacie czy w ambasadzie wklejano do paszportu, nabijano na tym stempelek, że to jest oficjalne i doklejano. Mam taki jeden paszport, gdzie mam trzy takie wklejki, czyli 90 stron jest do...
A misia masz w paszporcie?
To jest jak taka mała książeczka.
No. Najciekawszy mój paszport niestety zaginął w MSZ-cie. Tam było bardzo dużo zezwoleń na pracę w różnych krajach. To było po pobycie na Islandii, gdzie też pracowałem. Chyba w 88 roku, bo wtedy się paszporty po każdym przyjeździe z zagranicy składało w biurze paszportowym na komisariacie milicji. I potem trzeba było składać podanie i dostawać go znowu, nie tak jak teraz. Więc ten mój najciekawszy paszport zaginął, ale mam z 6 albo 8 paszportów u siebie w domu.
Zapełnionych. A misia? Tak,
misia nie.
Nie udało ci się?
Nie.
A wiesz co to jest?
Nie.
No miś to jest taka pieczątka, że zakaz wjazdu z powrotem na przykład. Jak...
A nie, do Polski?
Nie, no.
Mam pieczątkę międzynarodowy kontrabandist. Wiadomo z jakiego kraju.
Ja chyba, za taką pieczątkę chyba jednak bym sobie wytatuował.
Ale to jest jeszcze w mocy czy już nie?
No nie, no gdzie to jeszcze było chyba przed pierwszym. Trojką.
O Jezu.
Natomiast tuż po pierostrojce, jeszcze wracając do tego pięknego kraju, KGB mnie zgarnęło z samolotu. Bardzo fajna sytuacja, bo byliśmy z kolegami z Wydziału Geografii na takiej, teraz to się mówi, na trekkingu. Wtedy nawet nie wiedziałem, że byłem na trekkingu. Mianowicie pojechaliśmy pociągiem z Warszawy, z Moskwy, przez Moskwę do Peczory. To jest Republika Komi na północy, tam gdzie Peczora, Workuta, tam gdzie były te obozy słynne, łagry. I z Peczory za flaszkę, uwaga, tak, za flaszkę spirytusu i flaszkę polskiej wódki, śmigłowiec Mi-8, czyli taki 18-osobowy, bardzo duży śmigłowiec, jak czasami rządówki nad Warszawą latają, to jest ten sam kadłub, tylko to jest jakiś tam Mi-14 czy coś, to za flaszkę nas facet wywiózł z Peczory 1,5 godziny lotu w okolice Góry Narodnej, czyli najwyższego szczytu Uralu, i tam nas zostawił. I myśmy stamtąd 2 tygodnie płynęli tratwą, czy 3 tygodnie szli i 2 tygodnie płynęli tratwą. Znaczy grubo ponad miesiąc była cała wycieczka przez tajgę.
W którym kierunku płynęliście?
Płynęliśmy w kierunku torów północnej drogi żelaznej, bo doszliśmy do miejsca, mam zdjęcie, 1956 kilometr północnej drogi żelaznej, i tam żeśmy rozpalili ognisko, zatrzymał się pociąg i nas zabrał z powrotem do cywilizacji.
Ale na torach ognisko?
No, tuż obok, nie? Żeby było widać, że... że ktoś tam chce wsiąść. No, ale jak i stamtąd zabrał nas do cywilizacji, czyli z powrotem do Peczory, już tu nie będę opowiadał całej tej wycieczki, bo to jest na osobną audycję. Natomiast koledzy pojechali pociągiem z powrotem, a ja stwierdziłem, że skoro bilet tam kosztował tam parę rubli, znaczy jakieś grosze były, to polecę samolotem z powrotem do Moskwy, będzie szybciej, będę przed nimi, a ja się śpieszyłem potem, bo musiałem być gdzieś tam, już nie pamiętam, w Paryżu, czy... I wsiadłem do samolotu, który okazał się samolotem nie bezpośrednim, tylko lądował w Syktywkarze, czyli stolicy Republiki Komi. I tam musieliśmy wysiąść i zmienić samolot. I jak wychodziliśmy z tego samolotu, to ja już zobaczyłem, że przy schodkach stoi pani w takiej czapce, w mundurze dwóch panów z
takim,
bronią.
Z takim stołkiem na głowie.
Tak. No ja schodzę sobie...
Wołos coś wie na ten temat, tych czapek.
Schodzę po tych schodach, tam głównie byli myśliwi w tym samolocie, w związku z tym każdy miał ze sobą strzelbę, albo psa i koszyk taki na ramionach.
Ale turyści jak... myśliwi? Czy?
Nie, myśliwi tacy zawodowi po prostu, którzy tam z powrotem do domu wracali. No i ja tam w tym Gore-Texie z plecakiem czerwonym jakimś tam czy innym, pani tak na mnie popatrzyła i mówi tak, makaruk? Ja mówię, makaruk. A ty kto dumajesz? Tajga Balszaja? My niczego nie znajemy? Czyli dla tych, co nie mówią po rosyjsku, zapytała się, a ty co sobie myślisz, że tajga jest taka duża, że my niczego nie wiemy? No i zostałem zabrany na komisariat, gdzie chcieli... znaczy pisali, wypytywali mnie o wszystko przez całą noc, po czym kazali mi to podpisać. A ja mówię, no ale chwila. Ja, jak słyszycie, się mówię, bo mnie nauczyli w szkole, ale pisać to ja nic nie potrafię po rosyjsku. W związku z tym ja wszystko podpiszę, tylko poproszę, żeby to było po angielsku, po hiszpańsku, albo w jakimś normalnym języku, gdzie są normalne litery, to będę wiedział, o co chodzi, albo ambasada natychmiast i wtedy podpiszę. No i całą noc mnie straszyli, że już nigdy więcej nie wjadę do Związku Radzieckiego, że na uniwersytet poślą pismo, że będę musiał się pokajać przed kolektywem, bo to wtedy taka była taki rodzaj kary przed kolektywem studentów, że w ogóle będę tam miał nie wiadomo co. Ja powiedziałem, że ja się na to wszystko zgadzam, tylko już do ambasady albo do Moskwy, bo ja mam pojutrze samolot do Paryża. No i to strasznie ich to denerwowało. Nie podpisałem, byłem twardy i no przyjechałem, nikt mnie przed kolektyw, udało mi się wrócić, puścili mnie następnego dnia. Nikt mnie przed kolektyw studentów nie wezwał na uniwersytecie. Więc
a wiesz, co tam miałeś podpisać?
No wiesz co, no oczywiście, że wiem. No tam było, znaczy tam nie było jakichś tych. To było dokładnie to, co mnie wypytywali, bo ja nie miałem tak zwanej pucjowki, czyli zezwolenia na podróż w danym rejonie, która pewnie była trudna do załatwienia, a myśmy wsiedli do tego pociągu w Moskwie bez żadnej pucjowki, bo nasi koledzy Rosjanie nam kupili bilety. No i wiesz, no w pociągu już pasażerowie specjalnie jakoś widać się nie czepiali, pomimo że to był wagon taki bezprzedziałowy, tylko taki, a to się no jakoś tam, już nie pamiętam jak one się nazywały wtedy. No i tam cztery doby tym pociągiem bez przedziałów, żeby Wiśnia, dojechać na miejsce. O, już nie pamiętam co to było. To nie, zdecydowanie bez koloru to coś było. No.
A spirytus musi być zmrożony.
Właśnie słuchacze tutaj w tym temacie cały czas, znaczy nie tylko w tym, ale...
Jak ich to ciągle ożywia, to nie do wiary.
Nie no, bo ten temat ginu, tutaj jest ciekawa wrzutka, syn szklarza wrzuca, że w temacie dziwny jest anegdota o Bogarcie, a propos właśnie też Afryki, że podczas kręcenia Afrykańskiej Królowej preferował gin z tonikiem i jako, podobno jako jedyna osoba z całej obsady nie zachorował na malarię.
No słuchaj, to jest legendarne dosyć, bo ten tonik cały został wymyślony, żeby Anglicy mogli przyjmować chininę w dawnych czasach jeszcze, kiedy walczyli w Indiach i to podawano żołnierzom. Natomiast no, to na pewno smakowało inaczej niż to, co pijemy dzisiaj. No,
no to absolutnie, zdecydowanie, ale pytanie jest no, takie, wydaje mi się, właśnie idealne do ciebie. Artur C. pisze. Co sądzisz o nowej fali podróżników youtuberów? Chodzi o przykład, tutaj nie bardzo wiem czyj, bo nie śledzę aż tak YouTube'a, jakiegoś Dawida chyba, Dawidzie, że gość po prostu wsiada, jedzie, i czy patrząc na to nie czujesz na przykład, że dzisiaj w XXI wieku, gdybyś zaczynał te wszystkie podróże, to co przeżyłeś, miałbyś do dyspozycji ten internet i tak dalej, YouTube'a, to byś to wszystko nagrywał, prezentował? Czy byłbyś youtuberem, mówiąc wprost?
Wiesz co, nie wiem, no, znaczy ja lubię kamerę, tak? No, więc być może by tak było, ale no ja jakoś tak podróżowałem właśnie w tej fazie, w tym okresie, kiedy to jeszcze nie było takie popularne i po prostu się do tego nie załapałem.
Zacierałeś szlak trochę.
No tak, ale...
Ale ja wtedy się jeszcze tak mówiło ludziom, prawda? Bardziej właśnie spotkania klubowe i tak dalej, po prostu po wyprawie, tak, slajdowiska.
Tak, dokładnie, to były jakieś pokazy slajdów. Poza tym ja to zawsze byłem takim outsiderem trochę i tam no, miałem grupę znajomych, z którymi podróżowałem, namawiałem na różne wycieczki. Natomiast to nie było takie pragnienie rozgłosu jak teraz, bo teraz każdemu się wydaje, że jak pojedzie i będzie rok na Filipinach, to już po prostu dokonał czegoś tak nieprawdopodobnego, że to musi być pokazane wszędzie. Miałem bardzo ciekawą rozmowę z Pawłem Drozdem, takim dziennikarzem, byłym, znaczy już nie jest w Trójce, ponieważ ja również prowadziłem przez parę miesięcy podcast w Storytelu pod tytułem Inna Strona Podróży i tam zapraszałem różnych gości i miałem właśnie, rozmawialiśmy z Pawłem Drozdem na temat tych wszystkich blogów, vlogów, Instagramów prowadzonych obecnie i czy coś z tego wynika. To znaczy, no co jest... Czy coś w tym jest poza pięknymi zdjęciami? O, może jakieś większe, czy są jakieś treści?
Treść, tak.
No właśnie, i żeśmy doszli niestety do wniosku, że no bardzo nieliczne osoby są takie, z których można coś, czytając ich, kiedy czyta się ich te opracowania, te ich informacje na tych blogach, co można coś z tego wynieść. Poza tym, że to jak w ogóle jest super, tak? Się pojedzie i jest fajnie.
Czy tak się chwalimy ktoś, troszeczkę.
Tak, jak ktoś jedzie i, nie wiem, przejedzie Indię autobusem, to już się czuje w tej chwili zobowiązany do tego, żeby napisać książkę.
I wszyscy, wow, ale przygoda.
No właśnie, a to jest jakiś dla mnie, to jest takie trochę bez sensu. Ja zresztą do tej pory nie napisałem książki, bo... cały czas mi się wydaje, że to takiego nic wielkiego nie było. Być może to wynika z tego, że ja się wychowałem na książkach podróżniczych, takich przez duże...
Bibliach.
Zresztą do tej pory, jak kupuję książki podróżnicze, to niestety w większości są albo w innym języku, albo polskie przedwojenne. Kiedy super lekturę można znaleźć, jeżeli tylko się wie, czego się chce szukać. No. Wiesz, no ostatnio znalazłem książkę po angielsku o Arktyce i w środku była wizytówka Nansena, czyli takiego słynnego podróżnika, odkrywcy. z właśnie rejonów arktycznych. Nie wiem, no w ogóle chciałem akcję, wczoraj wpadłem na taki pomysł i chciałem poprowadzić akcję, że polscy podróżnicy czytają podróżnicze książki, żeby to do jakiegoś wiesz, portalu typu Audioteka albo w ogóle ogólnie dostępnego wprowadzić. No i zacząłem tam namawiać paru kolegów, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale nie mają czytać swoich książek, to mają czytać właśnie takie
klasykę,
takie kanony. To, literatury podróżniczej.
To ja się, Sławku, zapytam tak, bo jakbyśmy chcieli tak szczegółowo o każdej twojej wyprawie, to byśmy musieli usiąść na tydzień albo na dwa i tak naprawdę przez całą dobę non-stop nagrywać.
Nie ta pamięć.
Tak, ale to ja się zapytam bardziej pragmatycznie. Okej, mamy teraz koronawirusa, możliwości są trochę ograniczone, ale mamy nasz kraj. Jakby nie pytam cię stricte o Polskę, o miejsca, bo miejsce każdy sobie gdzieś znajdzie i jakie chce, ale jak zacząć podróżować, bo tak jak opowiadasz, okej, jak ktoś ma możliwości, najlepiej miesiąc, dwa w danym miejscu posiedzieć, ale przyjmijmy, mam ten urlop 2 tygodnie i nie chcę go spędzać tak, że nawet mając rodzinę, 2 małych dzieci, nie chcę go spędzać tak, że siedzę na tyłku właśnie i patrzę w niebo i mówię, o Jezu, jaka piękna jabłoń otulona tym ciepłym obłokiem i tak dalej, bo to jest nudne, nie podoba mi się to. Przykładowo, jak zacząć, żeby to było ciekawe, fajne?
Słuchaj, idealne do rozpoczęcia podróżowania jest posiadanie jakiegoś hobby, umówmy się, outdoorowego, ale niekoniecznie, tak? I wtedy na przykład interesujesz się, nie wiem, kajakarstwem, wycieczkami.
Lubię kajaki bardzo.
No właśnie, czy tam kanu.
No to masz tutaj to, kanion Kolka i sobie idziesz popływać. No.
Możesz, oczywiście masz kanion Kolka, ale niekoniecznie kanion Kolka, bo można spłynąć jakąś rzeką w Polsce, która jest kompletnie mało znana, wiesz, nie ten. Wycieczki piesze, no to znaczy możliwości są nieograniczone. I to też nie trzeba jechać na Saharę i nie trzeba przechodzić Kalahari w poprzek, bo wystarczy pojechać na przykład na wycieczkę w góry do Bułgarii. Kurna, genialne, bardzo mało ludzi.
Niedźwiedzie.
No tak, no już Rumunii niedźwiedzie na przykład. No już nawet nie trzeba tak daleko jak do Bułgarii, wystarczy do Rumunii. Wystarczy, wiesz, no nie mówię, że pojechać w Tatry, bo serce mi się kroi z tymi Tatrami przy tej ilości ludzi.
Zadeptane strasznie.
Chodzi, a te Tatry są takie malutkie. Ale tak jak mówię, no posiadanie jakiegoś hobby, rozwijanie go w tym celu, żeby zobaczyć coś dalej, spłynąć następną rzeką, przejść następnych parę kilometrów, to jest taka podstawa. No i druga rzecz, która jest niezbędna, absolutnie jest niezbędna, jeżeli chcemy podróżować po świecie, to zaczynamy od nauki angielskiego. No nie jest to do przeskoczenia.
No ale nie to zakładam, że tym, to już teraz każdy, no
teraz
każdy
już
mówi,
jest, prawda? Słuchaj,
no powiem,
ale
że wbrew pozorom nie.
Ja ci powiem inaczej.
Speak England?
Yes, I know.
Yes, I doesn't.
Słuchajcie, pierwsza ekipa filmowa, super ludzie, z którymi właśnie robiliśmy Kosakowskiego, Przemka, to była pierwsza ekipa, w której każdy mówił po angielsku. Pierwsza, a naprawdę z tymi ekipami pracuję od 100 lat. I zawsze było tak, że
nie tak,
panie
trzeba
Sławku,
było,
ale co on mówi?
Tak. A co to za projekt? Bo to też ciekawa sprawa z tym Kosakowskim.
Wiesz co, ten projekt niestety się już skończył. Tam było dosyć dużo odcinków, to przez parę lat było chyba kręcone. Ja uczestniczyłem w tej końcowej fazie. To Przemek Kosakowski, taki no, młodszy ode mnie chyba o dobre 10 lat gość, jeździł w różne miejsca, zaczynał od tego, że pokazywał, no jak sama nazwa programu wskazywa, wtajemniczenie, więc on był wtajemniczany w różne rzeczy. Rozmawiał z czarownicami z Ukrainy, czy tam z szeptuchami, z szamanami.
Czy tatuował rytualnie też?
Rytualnie, tak. Dawał się tam za.
A gdzie to było?
W TTV. I ten program był fajny, bo no... pokazywał różne rzeczy. No byliśmy, tak, były inicjacje, były też takie... No, bardzo mocne programy. Na przykład byliśmy ten odcinek w Indiach był takim programem, bo mieliśmy tam jeden odcinek o tym, jak goście płuczą złoto w kanałach w Kalkucie, w kanałach kanalizacyjnych, gdzie płyną wszystkie fekalia. w dzielnicy Czerwonych Latarń, jest taki zaułek, gdzie są sami jubilerzy, i tam złoty pył jest w powietrzu. To są oczywiście ilości no, mikroskopijne, które się gromadziły tam latami. I ta kasta najuboższych, grupa taka jest, która zamiata ulicę, zbiera kurz, to jest jedna do worów, i tam raz w tygodniu ten kurz przepłukuje. I druga grupa, która wskakuje do tych kanałów z wiadrami, wynosi wiadra tych fekaliów i przemywa to na patelniach, tak jak Klondike, nie? Na Alasce kiedyś. Urobek mieli średnio około 3-4 zł na osobę dziennie. No ale to już wystarczyło im na jedzenie jakieś podstawowe, na dragi, na gorzałe. I no, młodzi ludzie byli w większości tak do 20 roku życia. No. No wiesz, taki, no to takie programy były, tak? Ale niektóre były radosne, były bardzo fajne, były ciekawe. No byliśmy też w Kenii, gdzie Przemek chodził z rangersami, którzy polują na kłusowników i chronią ostatnie egzemplarze białego nosorożca. No, arcyciekawa sprawa. Także polecam, to na pewno jest w jakimś to playerze.
Korci mnie też jako przedstawiciela telewizji, żeby wydobyć, jak nie chcesz, nie musisz odpowiadać, bo to jest taka, to jest już wejście w pewnego rodzaju tajemnicę produkcji. I w odniesieniu do twoich podróży z Wojciechem Cejrowskim i teraz z Kossakowskim, jak duże, jak szczere jest ich zaangażowanie w to? To znaczy, na ile to jest, wiesz, sytuacja, że dobra, robimy ujęcie, weź teraz tutaj te fekalia, z nimi tam potrzeb, a na ile to jest tak, że on rzeczywiście, dobra, jest to obserwacja taka uczestnicząca?
No, znaczy, wiesz co, akurat obydwa te programy to były takie, że tam bardzo duża dawka entuzjazmu była. I w przypadku Wojtka i Przemka to oni...
Ja myślę, wiesz, się nie, to, że ja... to jest wyjście z roli pana przewodnika na lewo most, na prawo most,
nie,
tylko
ja wiem, ale to by, te programy by się chyba nie obroniły, gdyby one były tak
to
maksymalnie.
To jest porcja wiarygodności,
tak,
jest potrzebna.
Tak. Także tutaj to nie ma... znaczy, ja nie mam co zdradzać, że to tam było tam sztuczne. Czy... Nie, to tutaj nie było takiej sytuacji. Znaczy ja przynajmniej o tyle, ile się na tym znam, to uważam, że te reakcje były autentyczne i
jeśli ty wierzyłeś, to kibic,
to znaczy, że tak było.
To inna sprawa to jest oczywiście odnoszenie się do, wiesz, do ludzi takich, takie czy inne, ale to już jest tam, wiesz, indywidualna sprawa, ja nad tym nie
A jak
nie dyskutuję.
Jest jak podróżujesz dużo, wiadomo, no są te, mówimy dużo o pozytywach, że to jest, bo to jest fajne, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czy to jest podróż, tak jak mówisz, z buta po Bieszczadach, czy to jest tak, jak ty przeżyłeś, cały świat okrążyłeś i tak dalej. Ale są też kryzysy, bo to jest normalne. I nie pytam o kryzysy w ekipie, w relacjach, bo to jest w ogóle wkalkulowane. Pytam o, czy miałeś takie momenty w podróży na zasadzie dobra, wracajmy już, albo nie, ja nie mam siły, czy coś, wiesz, takie po prostu załamanie.
Nie mam siły, to ciągle, tak? Budzisz się rano, byłeś na imprezie z rybakami i wiesz, że już następnego dnia nic nie zrobisz, no tak? No, nie,
ale wiesz, o co mi chodzi, takie poważne kryzysy.
Słuchaj, ja najdłużej chyba byłem tak bez powrotu do Polski, to około 7 miesięcy za granicą. Pierwszy raz, zresztą też taka długa ta wyprawa była, bo to było też około 5-6 miesięcy. I po trzech mniej więcej, na początku to oczywiście jest taki wybuch entuzjazmu, no bo wszystko jest nowe, niespotykane, ludzie tego, śmego. Siedzisz nagle tak, wiesz, zastanawiasz się, leżysz w hamaku, mówisz, o kurde, mam jeszcze 27 tygodni do końca wakacji, nie? No to jest fajne. I potem po tym entuzjazmie przychodzi taki moment, że nagle mówisz, kurczę, ja chcę już do domu jechać. Po co ja to robię? Już wszystko zobaczyłem, wszystko wiem, wszystko widziałem. To trwa przez pewien czas i potem znowu przychodzi taki moment, że w zasadzie to ja przynajmniej tak mam, stwierdzasz, że w zasadzie to już możesz tu mieszkać. No bo tak, trochę ci się pozrywały kontakty, jeszcze wcześniej w tych moich podróżach to się zrywały na maksa, bo przecież nie było telefonów komórkowych, tak. Nie było netu, nie było niczego, więc jak byłem w Meksyku, to raz przez 6 miesięcy udało mi się do domu zadzwonić, więc te...
bo to jest zgodnie z doktryną, że brak informacji to dobra informacja.
No, i wiesz, masz nowe znajomości na co dzień, tutaj wiesz, tu poznajesz jakieś koleżanki, tutaj masz gości, z którymi chodzisz, łowisz ryby, czy pływasz łódką, czy tam w dżungli z jakimiś myśliwymi chodzisz na te polowania i I mówisz, no to w zasadzie to ja już tu mogę zostać, tak? I potem znowuż po następnych paru miesiącach jest jednak taki moment, kurde, no ja już muszę do nowo. Ale ja już do tego momentu to nie doszedłem.
A opowiadamy, ty opowiadasz, my rozmawiamy o różnego rodzaju końcach świata, o plemionach, o inicjacjach. A jest coś takiego właśnie, ja lubię wyjeżdżać właśnie ze względu na powroty, uwielbiam wracać do domu po prostu. Aha. I po jakichś wyprawach, wyjazdach. I mam do ciebie pytanie, czy są takie, czy jest coś w Polsce takiego, co cię, już tak abstrahując zupełnie od tego, co się dzieje w polityce, ale właśnie w takim interiorze polskim, czy jest coś takiego, co jest, mówisz, ten Bóg swój, ten twój, ten jakiś, czy są zakątki, które są cały czas nieodkryte, jakieś białe plamy?
W Polsce to nie wiem, no nieodkryte to jest bardzo, wiesz, w Polsce to nie ma nieodkrytych rzeczy tak naprawdę, bo zawsze w tym miejscu już ktoś był. To nie jest tak, że coś znajdziesz. No w Polsce nieodkryte miejsce jest tylko jedno na świecie, gdzie być może nikogo nie było, znaczy rejon.
Podziemia Pałacu Kultury.
Prawie trafiłeś. Prawie trafiłeś. Podziemia na przykład w Tatrach, bo jedyne miejsce, gdzie jeszcze możesz na przykład przenurkować jakiś syfon i będziesz pierwszym człowiekiem na świecie, który się w tym miejscu znajdzie. Hipotetycznie, bo większość tych eksploracji jaskiń, jeżeli już nie będziemy nam kopać, to doszła nawet w nurkowaniu do takich miejsc, gdzie jest za ciasno, nie da się przejść, ale jak wiemy, w sporcie jest to samo, ta granica, poprzeczka ciągle do góry, do góry, do góry, więc coś nowego za chwilę, nowy korytarz, 50 metrów czy coś, ktoś odkryje, połączy jedną jaskinię z drugą i to są nieodkryte, jedyne nieodkryte miejsca w Polsce, innych nie ma, po prostu. Natomiast ja mam, no dużo, ja mam dużo miejsc, które lubię. Nie jest tak, że na przykład mógłbym powiedzieć, że teraz wyjadę tam i będę mieszkał do końca życia, bo to jest to moje miejsce na świecie. To nie. Ja bardzo długo mieszkałem też w Zakopanem. Długo, znaczy może nie mieszkałem, ale przebywałem w Trójmieście. W Zakopanem no, w dawnych czasach byłem ratownikiem, ochotnikiem w Toprze. I to była niebywała, wiesz, przyjemność i nauka też, bo super goście tam byli, którzy...
To taka szlachetna.
No ale wiesz, tam byli ludzie, którzy byli najlepsi w swojej dziedzinie w Polsce, powiedzmy, w związku z tym...
No nie, to jest czołówka światowa, to też nie ma co...
No właśnie, to przebywanie z nimi i wiesz, i podpatrywanie tego przez kilka lat, to dało mi to, że uczyłem się od najlepszych. Mhm. Długo też i tam się bardzo podobało, aczkolwiek Zakopane, które ja z nami pamiętam, to mało ma wspólnego z tym, co jest obecnie. I Trójmiasto, bo tam współpracowałem przez dłuższy czas z Muzeum Morskim przy nurkowaniu, nurkowałem na wrakach, żeśmy opisywali wraki dla muzeum i poszukiwali. No to są takie dwa miejsca, które uwielbiam, tak, w Polsce, bardzo. To jest, no i to ten moje to jest, miejsce nad Bugiem, no ale to już jest zupełnie inna historia.
To już jest inna historia, ale te wraki Bałtyku to jest ewenement. To trzeba przyznać, że oczywiście tych wraków na całym świecie jest mnóstwo, ale ten nasze, w cudzysłowie, bałtyckie, ten Gustloff, Goya, von Steuben, to jest w ogóle jakiś kosmos. Bo...
No tak, no bo one są bardzo, to są bardzo duże i to są bardzo duże katastrofy, w związku z tym one są słynne. Ale tych wraków w Bałtyku jest dużo, są dwie takie, znaczy jest taka grupa bardzo prężnie działająca. Z okolic Trójmiasta, która super eksploruje te wraki i cały czas je opisuje. Wiesz, no teraz się techniki zmieniły, więc to jest skanowanie, jest tam już różne przyrządy, których za tych moich czasów nurkowania przaśnego tak zwane.
To było nurkowanie organoleptyczne.
Tak, to było co innego. Także to jest fascynujące na pewno. Tylko to są już głębokie nurkowania, trudne.
I w kontekście tego pytania, Darek, twojego, Michał Kasprzyk odwraca to pytanie. I pisze tak. Spytajcie pana Makarona, czy było miejsce, w którym żałuje, że był. No więc pytamy. Czy jest jakieś miejsce, w którym żałujesz, że byłeś?
Już się tak zastanawiam nad tym.
Bo to jest, raczej się żałuje, że gdzieś się nie wykorzystał jakiejś okazji, a tutaj...
No, żałuję, że tam po prostu pojechałem.
To może, wiesz co, ułatwię...
Nie, nie ułatwię.
Nie chciałbyś wrócić.
Ale to nie makaronowi się nie ułatwi.
Nie, przepraszam. Nie, no zastanawiam się, bo tak... Wiesz co, chyba all inclusive na wyspie Kos.
Ha, 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 ha.
Tak coś czułem, że...
Ale jak do tego doszło?
Tam pojechałem z żoną na wakacje. No.
Dałeś się, przeszedłeś na złą stronę mocy.
Aczkolwiek Grecja jako kraj jest kapitalna, tak? I wyspy są też kapitalne, ale tam akurat to było takie dosyć nietrafione. No.
Ale wiesz co, ja byłem raz na All Inclusive i nie żałuję.
Nie, znaczy, no okay,
wiesz, to, bo ja wtedy sobie uświadomiłem, że jestem kurortowym zwierzęciem. Miałem wykupione kilkanaście fajnych nurkowań. W Egipcie byłem.
No okay,
pierwszy raz w Morzu Czerwonym nurkowałem. Siedziałem w kurorcie i sobie wypływałem na cały dzień. I to było genialne. No po prostu ja nie będąc nigdy w życiu na żadnym urlopie, de facto, bo każdy urlop poświęcałem gdzieś tam na, tak naprawdę na pracę, bo jechałem z żeglarzami pisać jakieś reportaże.
Taką robotę mamy, że to tak wygląda.
Więc wiesz, a tutaj czytałem książki, byłem z moją wówczas jeszcze narzeczoną i to było, wiesz, piłem ale... codziennie do śniadania 3 drinki, po czym po tygodniu powiedziała: Darek, przesadzasz, cały czas pijesz. Ja mówię, no dobra, to odstawiam. I potem 3 dni po prostu w promieniu 15 metrów od pokoju nie mogłem się oddalić, bo oczywiście złapała mnie, wiesz, no ale to... żołądkówka jakaś i...
W tym kontekście miała, a to mnie nie złapała akurat, ale to miałem w zeszłym roku.
Bo tak, że się nie dałeś namówić na odstawienie.
Nie, no bo to był pierwszy wyjazd z dziećmi, wiesz, małe dzieci, 7-5, no to ten. I jakoś tak ten Egipt, bo przyjazny dzieciom, żona się trochę bała i jakoś nie polubiła, nie złapała tego flow, tak jak ty opowiadałeś o Azji. I ja dla odmiany zauważyłem, że mnie tak po 3 dniach, właśnie tego all inclusive i tak dalej, myślę sobie, kurczę, zobacz, tu jest jakaś, nawet te wycieczki organizowane, mówię, zobacz, tu piramidy, tu coś, chodź tu pojedziemy. Jeszcze, ja tam kiedyś wrócę z motocyklem, to sobie obiecałem, że przejadę Egipt motocyklem. Natomiast no, nie, czułem się uwięziony po 3 dniach. Pierwsze 3 dni było super, właśnie to, co Darek mówił, ale czad, baseny, wszystko, po czym nagle takie mówię, nie, to chyba fajnie mieć bazę, ale nie do końca tak, żeby w niej siedzieć. To bardziej takie miałem postrzeganie.
No właśnie, na tym kosie to ja byłem dosyć ograniczony, bo tam nie było co robić, tak? Ja w końcu na szczęście, znaczy ja wiedziałem o tym, że to jest, tylko się w końcu zdecydowałem i codziennie rano pływałem promem z Kos na Kalimnos. To jest taka wyspa, tam 20, pół godziny drogi z Kosu. I Kalimnos jest z kolei takim kultowym miejscem, bo to jest wyspa poławiaczy gąbek, nurków klasycznych i nieklasycznych, freediverów. Są tam muzea nurkowania, no bardzo ciekawa historia, to jest też no, na książkę ten temat, jak to się wzięło, gdzie stoją pałace, takie jak w Wenecji, bo ci handlarze gąbek, którzy się dorobili na tym biznesie, mieli tyle kasy w pewnym momencie, że nie wiedzieli co robić, więc nie mieli jakichś wzorów, więc budowali takie domy jak w Wenecji, a mieli przedstawicielstwa w Stanach, w Londynie, no, biznes szedł. No i bardzo dużo rzeczy zostało, ta tradycja skultywowana, bardzo ciekawe miejsce i super ciekawa kuchnia, niespotykana na żadnej wyspie obok, także
A polecam. Jak jest z tym nurkowaniem takim właśnie klasycznym, to co wspomniałeś, że te stroje, gdzie but jeden ważył 20 kg, hełmy i tak dalej, bo wiem, że też nurkowałeś w ten sposób.
Tak, to były takie, bardzo dawno temu miałem taki epizod, jak robiłem zawodowe uprawnienia, bo wtedy się w takim sprzęcie jeszcze robiło. Kurczę, to już tak dawno było, w ubiegłym wieku. Wiesz, no technologia poszła do przodu, to wszystko to jest to samo, tylko inne, tak? To znaczy nie masz jakichś skafander, kombinezon jest z gumy, ale z innej gumy. Hełm nie jest metalowy, tylko jest z włókna węglowego albo z czegoś podobnego, tak? No i systemy zabezpieczeń są inne, elektronika, która wszystkim rządzi. Więc to jak najbardziej istnieje, to nurkowanie na platformach, przy rurociągach. Tylko no, technologicznie to już nie zobaczy się pana z metalową bańką na głowie.
Jak w kreskówkach, to tak,
jak
to
w kreskówkach. Ja ostatni raz widziałem takich ludzi chyba w 92 albo 93 roku w Gujanie. Kiedy byłem nad rzeką, gdzie nurkowali pod diamenty. I oni nurkowali jeszcze w takim sprzęcie z ręczną pompą, czyli z dwóch panów na górze stało i taką korbą napędzali pompę, żeby podać panu powietrze, który w takiej bańce metalowej tam piasek zagarniał do wora.
Ja ci powiem, Sławek, tak, zaraz pojawi się hashtag, coś, czy nasi słuchacze lubią takie hashtagi, wiesz, żeby tak zachęcić kogoś. Podejrzewam, że zaraz pojawi się hashtag makaron musisz, książka, koniecznie, koniecznie.
No wiesz co, zbieram już tak... Miałem propozycję z jakiegoś nawet dobrego wydawnictwa, ale to oczywiście mówienie, że nie mam czasu, to jest nieprawda, bo ten czas jest, ale no jakoś jeszcze cały czas brakuje mi motywacji. Najbardziej mnie moja córka motywuje, żebym napisał książkę, bo tam mi czasami coś opowiadam i ona w ogóle na mnie patrzy jak, wiesz, na kosmitę. Mówi, że to jest przecież niemożliwe, żeby takie rzeczy się wydarzyły. Jest możliwe. Było bardzo dużo ludzi w Polsce, którzy robili takie rzeczy jeszcze wcześniej. Ja mam takiego idola. Może to jest złe słowo, ale był taki podróżnik, bardzo filmowiec polski, Schwarz Bronikowski, którego filmy oglądałem w dzieciństwie, czarno-białe. Potem też usiłowałem Wojtka namówić, żeby wskrzesić tą serię w jakiś sposób, bo ona jest cały czas w archiwach telewizji. To genialne filmy. Genialne filmy. No, tak jak mówię, no dużo było ludzi podróżujących i robiących super ciekawe rzeczy w Polsce. Także.
Chciałem trochę tak na serio od drugiej strony, może tak filozoficznie nawet to zabrzmi, bo zacząłeś bardzo wcześnie, jak już od początku twojej wizyty wiemy, ale też właśnie te wątki, że mówisz, że tu pracowałeś przy wyrębie drewna, tu robiłeś to, tu tamto, tam gdzieś wątek w twoim, wyczytałem w CV twoim, że ryby też nie poławiałeś, tak, na statku pracowałeś. Kiedy... jest ta granica, czy jest taka granica, można ją nakreślić, że jakby pracujesz po to, żeby podróżować, a teraz żyjesz z podróżowania, w cudzysłowie dużym.
W cudzysłowie. Słuchaj, no wtedy, żeby podróżować, ja musiałem pracować, tak, bo za granicą, bo inaczej by mnie nie było na to stać.
Ale to było,
tak?
Wiesz co, to tak uściśle, to było tak, że na zasadzie, dobra, chcę jechać do Meksyku, zahaczę, aha, tu w Oregonie, zaraz trochę przy drewnie.
Nie, znaczy to było wszystko tam planowane, no przed wyjazdem do Meksyku myśmy tutaj robili prace wysokościowe i podwodne, żeby na ten wyjazd zarobić. Mhm. No a później, no to, to właśnie były takie czasy, o których na samym początku tutaj wszyscy wspominali. No woziło się różne rzeczy, które u nas były bardzo tanie, tam się sprzedawało za granicą i to były następne dwa tygodnie, wiesz, pobytu, typu aparat, no, taką standardową walutą był aparat Zenit rosyjski, fotograficzny, lustrzanka, która u nas kosztowała jakieś drobne grosze w przeliczeniu na dolary, a sprzedawało się to, no powiedzmy w tym Meksyku za $150, a za $150 to można było dobrze pożyć przez półtora miesiąca wtedy, nie? No i tak dalej, i tak dalej. No to do Indii to były słynne wyprawy wspinaczkowe.
Wspinacze opowiadają różne historie.
Tak, ze sobą beczki z całym wyposażeniem, które później ginęło w bezdennych czeluściach szczelin lodowców.
No ale wracały beczki również, sklepy z indyjską odzieżą i tak dalej.
Tak, no potem się zrobił przemysł z tego. Zresztą dużo gości, którzy się wspinali, miało tego rodzaju biznesy oficjalne, później już założone, no bo to kontakty były nawiązane. Także wtedy generalnie jak chciałeś dużo podróżować, to musiałeś pracować na miejscu albo gdzieś tam po drodze. Wiesz, teraz żyję z tego. No częściowo tak, no bo jestem, cały czas jestem tutaj, wiesz, w biznesie filmowym funkcjonuje stanowisko fixer, czyli pan do załatwiania wszystkiego.
Concierge, no i, taki.
Tak. I tutaj ja...
Kierownik produkcji.
W Polsce przy tych zagranicznych wyjazdach to wszyscy, jak rozmawiam w telewizji, to cały czas jeszcze wciąż mam pozycję fixer number one w Polsce, żeby tam pozałatwiać rzeczy, bo to trochę ma związek z kameltrofy, wbrew pozorom, bo na kameltrofy jeździli... Dostawali się specyficzni ludzie z bardzo wielu krajów przez 20 lat. I do tej pory to jest mafia. To jest mafia, która się wspiera w każdym możliwym punkcie, no bo jest oczywiście mnóstwo tych klubów, gości, co się jarają i co mają samochody po kamerytrofy i tak dalej, ale ta ścisła grupa, która była i uczestniczyła w rajdzie, to się wspiera. W związku z tym, ponieważ teraz jest net, to w ogóle jest bardzo łatwo, czy wiesz, Facebook, Messenger, czy jakiś inny WhatsApp, to po prostu...
Koledzy z wojska, no po
tak
prostu.
Tak jest, dokładnie, koledzy z wojska. Ja dzwonię do kumpla, nie wiem, w Anglii i mówię, słuchaj, jadę do Hondurasu z filmowcami, potrzebuję kontakty, kto mi tam coś może pomóc i mnie nie tego. No więc poczekaj, to będzie wiedział ten. Ze Stanów będzie wiedział. Ja zaraz, no zadzwoń do niego, tu masz kontakt. Ja do niego dzwonię i w Hondurasie, a to mój kumpel, to wiesz, to dzwoń do tego, powiedz, że jesteś ode mnie. I z kamerytrofy. W związku z tym ja przyjeżdżam i wiesz, tam jest, mam na tacy, nie? Podane. Jest mi po prostu bardzo łatwo z tego powodu, no ale to też nie wynika, to nie każdy tak ma, no trzeba było być na kameltrofie.
Podróże kształcą
jak najbardziej, no i procentują.
A propos kameltrofii, pewnie doskonale kojarzysz Arka Pawełka.
No oczywiście. No.
Arek Pawełek, też nurek, też tak, no, kapitan wiesz, tak. Przygoda, ja z nim byłem na Bolsie, że tak powiem, pływaliśmy w kilku różnych wyścigach i się kumplujemy i on teraz planuje płynąć dookoła świata jachtem
to wielkości
5,5 metra bez elektryki, tylko nawigacja ręczna. Aha. Bez, no radio musi mieć, ale
czekajcie,
to w zasadzie...
5,5 metra to mały.
No pięć, taki trochę dłuższy niż ten stół.
Pokój, no.
No, tak. Ale on już, wiesz, on jest specjalistą w pływaniu na małych pływadłach, no bo przecież pontonem płynął, Horn też pontonem.
Ale on przepłynął Atlantyk, no Atlantyk. Pontonem 4,5-metrowym, pontonem, takim nie, ribem, no. No. Pod tak żaglem, jest. Ale nie, miał żagiel. No i to już opowiadał też na antenie kiedyś, że jak się wywalił w tym rejsie przez Atlantyk, no to 3 dni stawiał ponton, nie? To tak, wiesz, nie był go w stanie sam postawić.
Nie, to jest, wiesz, to jest wyczyn.
Historia.
To jest, tak. No.
Kolejny profesor podróżnictwa.
Tak, no, jest, jak najbardziej.
Słuchajcie, niestety musimy powoli się żegnać, jako że czas pędzi nieubłaganie. Dobrze, że mamy tutaj gościa, który nas, mam nadzieję, uraczył historiami no takimi, które pewnie wystarczyłoby na kilkanaście życiorysów. No nie na jeden, ale na kilkanaście.
No tak, bo historii jeszcze zostało bardzo dużo. No, chociażby cała opowieść o poszukiwaniu skarbów na Borneo. I tak dalej. No to następnym razem.
No tak, bo nie zdążyłem 4 minuty. Już tak mnie prosiło, ale musimy. Ale obiecasz, że przyjdziesz jeszcze do nas?
Tak, bardzo chętnie. Ja wiesz, ja bardzo lubię także opowiadać to. Nie ma problemu.
A my lubimy pytać i słuchać, także idealnie się komponujemy.
Idealnie.
Drodzy Państwo, żegnamy bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa. Sławomir Makaron gościł u nas w studiu. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, bardzo miło było.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.